Cześć, witajcie wszyscy w 22 odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Dzisiaj niestety w dwie osoby, czyli ja i nasz gość. Adam niestety jest niedysponowany, bardzo przeprasza, może kiedyś opowie, dlaczego nie mógł się pojawić. Zaczniemy standardowo od ogłoszeń duszpasterskich. Dajcie mi sekundkę i lecimy. Mistrz marketingu, czyli Adam, przypomina, że cały czas jest jeszcze promocja, jeżeli pracujecie w firmie, która zatrudnia minimum 100 osób i tutaj jakby setka wystarczy i forma zatrudnienia jest dowolna, to możecie otrzymać dostęp do jednego z 31 wykładów, które Adam przygotował, całkiem gratis. I to jakby w formie wideo, nie jest to prezentacja na żywo. Aby taki dostęp otrzymać, wystarczy napisać do Adama na adam@trzeciastrona.pl, a po więcej szczegółów można sięgnąć do z3s.pl/promo. A ta promocja, i tu też przypominamy, że trwa tylko do końca dnia w poniedziałek, więc warto się śpieszyć, warto jeszcze złapać tą darmówkę. Przypominamy też o MyHacku. MyHack będzie 27-28 listopada, czyli to jest piątek i sobota. Standardowo super line-up, bardzo dużo dobra prezentowanego przez Śmietankę Bezpieczeństwa, której część gościliśmy już podczas naszych audycji lub będziemy gościć w przyszłości. Także serdecznie zapraszamy, bo warto. I przypominamy, że nasz podcast, nasza audycja jest także dostępna w formie podcastu, chyba już na wszystkich platformach, jakie są tylko możliwe. Oczywiście możecie nas także oglądać na YouTubie oraz więcej informacji uzyskać na live@trzeciastrona.pl. Standardowo jak co tydzień do wygrania 3 klucze YubiKey. Będą 3 pytania, chociaż będzie nas tylko dwójka dzisiaj, ale Adam przygotował pytanie, także nadal macie szansę i to dużą wygrania YubiKeya. Przejdziemy teraz do gościa. Co zrobiłem? Adam jest drugim Adamem. No tak jak wspomniałem, może Adam kiedyś o tym opowie. Przejdziemy teraz do gościa. Nasz dzisiejszy gość już w 97 roku, tak? To było bardzo dawno temu. Nie wiem, czy część słuchaczy pewnie nie ma tyle lat, żeby pamiętać takie rzeczy. W programie Telewizji Polskiej, to był bodajże drugi kanał Telewizji Polskiej, a w programie Talk Shock występował jako były haker i omawiał włamanie do Centrum Informacji Gospodarczej, którego dokonała grupa Damage Incorporation. To jest także autor narzędzia kryptograficznego, o którym mam nadzieję trochę opowie, a pewnie jakby coś o nim słyszeliście, ponieważ korzysta z niego praktycznie od lat cały świat. Także witamy serdecznie Michała. Cześć Michał.
Dobry wieczór wszystkim.
Cześć, czołem. Jak się masz w ogóle? Jak żyjesz podczas kwarantanny?
O, spokojnie, ponieważ ja pracuję zdalnie już od kilku lat, także ten koronawirusowy, ta zmiana trybu pracy mi nie dotknęła.
Okej, czyli całkiem nieźle. Opowiedz nam, bo część ludzi, którzy jakby pracują w branży, na pewno znają Michała. Opowiedz nam, czym się zajmujesz, Michale?
Zajmuję się testami penetracyjnymi, to znaczy psuję rzeczy.
Czy jesteś hakerem?
Zlecenie. Tak, to znaczy to bycie hakerem jest problematyczne, dlatego że każdy ma własną definicję tego słowa. Firmy trochę jest to słowo jakiś czas temu tam kernel hackers się zamknęła się lista chyba w ogóle, bo ludzie nie rozumieli o co w tym chodzi. Wydaje się, że dziennikarze trochę złej roboty zrobili i zredefiniowali to słowo na własne potrzeby. Już nie znaczy kogoś, kto głęboko w czymś siedzi i naprawdę coś jest jego pasją i rozgryza to i jest wkłada w to wysiłek. tylko zrobili z tego przestępcę. Niefajnie. Zawłaszczyli słowo.
To prawda, kiedyś miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z dziennikarzami z gazet i telewizji, gdzie przeprowadzałem szkolenie, czym jest haker i w ogóle hacking i jak odróżnić hakera od cyberprzestępcy, ale niestety nie przyniosło to zbyt dobrych rezultatów, bo nadal powielają te same błędy, które kiedyś robili. Także rozumiem twój ból. Okej, jesteś pentesterem, to opowiedz nam, skąd wziąłeś się w bezpieczeństwie? Jak wyglądała twoja ścieżka do momentu, kiedy jakby teraz rozmawiamy?
O, w bezpieczeństwie. To było tak, swój pierwszy komputerek dostałem w połowie lat 80. I gdzieś tam liznąłem jakiegoś Basica. Średnio mi się to spodobało. Szybciutko się przerzuciłem do assemblera, zacząłem robić, dorabiać nieśmiertelności w grach, co mnie trochę nauczyło analizy kodu. Pod koniec mojej przygody z 8-bitówkami ludzie zaczynali do mnie przysyłać kasety magnetofonowe oryginalne, żebym złamał zabezpieczenie i umożliwił kopiowanie. To były czasy, pewnie część naszych widzów i słuchaczy albo się jeszcze wtedy nie było na świecie, albo nie pamiętają już ich, kiedy zarobki średnie w Polsce wynosiły coś koło $30, więc kupno oryginalnej gry raczej nie wchodziło w rachubę. Były to zupełnie abstrakcyjne pieniądze dla nas, Polaków.
Przepraszam, że cię przerwę, ale wtedy wszyscy byli milionerami w tym kraju.
Tak jest. Przed denominacją spora.
Tak, tak.
No więc też nie było żadnych przepisów prawnych wówczas, które by zabraniały kopiowanie oprogramowania, więc no to była nasza jedyna możliwość tak naprawdę wtedy, żeby korzystać z programów komputerowych. Po prostu było to coś, co było za drogie, żeby sobie móc pozwolić na to z pensji legalnej. Chyba że ktoś oczywiście miał jakieś dochody dewizowe, co zawsze było, co wówczas było czymś bardzo podejrzanym.
To prawda. No dobra, no Commodore, przepraszam.
A!
Commodore, kurczę. Ja wiem, wybaczcie.
A tak się starałem.
Wcześniej, kurczę, no okej, wydało się. Było to Commodore. Od tego zaczynałeś. Co dalej? Jak wyglądała twoja dalej ścieżka?
Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do Commodorka. Mam trochę historii do opowiadania. ścieżka. No więc tak, stwierdziłem, że okej, to jest fajne, chcę się tym zajmować. Wybrałem sobie ścieżkę edukacji, jakieś studia w tą stronę, no to do tych studiów to przydałoby się jakieś informatyczne liceum. No i poszedłem do Staszica w Lublinie, do liceum z potężny wycisk z garstką podobnych jak ja zapaleńców. Później studia na Politechnice Warszawskiej, które już nie były aż takim wyciskiem. To jest, jak się szkołę życia dostanie taką na początku, to później już wszystko w życiu wydaje się lekkie. To jest ciekawe doświadczenie. No i praca. Na początku jako administrator, później administrator sieci, administrator Unixów, serwerów w firmie DU, administrator sieci, w której szła sprzedaż tych wspaniałych samochodów w Polsce produkowanych podobnież. Tak naprawdę one były rozbierane, a później składane jeszcze raz. No i na pewno mi w karierze pomógł ten program wspomniany, Talkshock, który był emitowany w programie telewizji.
Zaraz do tego dojdziemy.
No i później się potoczyło. Z tym, że moja kariera szła w przeciwnym kierunku niż większości osób. Większość osób najpierw pracuje na jakichś stanowiskach technicznych, a później idzie w stronę kierowniczych stanowisk. Ja najpierw zacząłem od zarządzania bezpieczeństwem, projektowania bezpieczeństwa dla Centertela, a później przeniosłem się w stronę działki technicznej. Doszedłem do wniosku, że jestem na tyle dojrzały, że mogę się zajmować tym, co lubię, a nie tym, co mi przynosi koniecznie pieniądze. Chociaż nie mówię, że w tym nie ma pieniędzy, też są.
Podczas naszych wcześniejszych rozmów wspomniałeś, że Polska nie. Pracujesz dla kogoś z zagranicą? Możesz coś o tym powiedzieć?
Tak, dla Sony w tej chwili robię testy. Przez rok pracowałem w Belgii, gdzie przychodziły do mnie różne fajne zabawki, jakieś płyty prototypowe, telewizorów, przyszłych modeli, gdzie tam różne DRM-y miałem okazję stukać, jakieś urządzenia androidowe, jakieś aparaty fotograficzne, jakieś inne rzeczy. Później udało mi się wynegocjować zdalny kontrakt, no i niestety skończyły się zabawki fajne, no bo one niestety muszą zostać w siedzibie firmy. I teraz takie nudne rzeczy robię, jakieś PlayStation Network.
No właśnie chciałem o tym wspomnieć. Michał, jak już rozmawiamy o Sony, pokaż nam to PlayStation. No nie, wstydź się, pokaż. Na pewno chcielibyśmy je zobaczyć wszyscy.
No. To jest, tak, myślę, że nie zdradzę dużej tajemnicy. Testowanie PlayStation Network odbywa się w jeszcze dodatkowo zabezpieczonym pomieszczeniu z ograniczoną liczbą osób, które mają tam dostęp. Także nie wystarczy być w siedzibie Sony, trzeba mieć jeszcze specjalne uprawnienia, żeby testować urządzenie. Natomiast ta działka, którą ja się zajmuję, to jest ta serwerowa część. To, do czego się ta konsola łączy.
Kurczę, czy jak przestanie mi działać PlayStation Network, to będę cię męczył. Mamy już wtykę w Sony w razie czego. Michał, wrzuciłeś ostatnio, jakby wracając do tych dawnych, dawnych czasów, 97 rok to już prehistoria praktycznie, jeżeli chociażby chodzi o IT. Wrzuciłeś filmik, właściwie to fragment filmiku, właśnie z tego sławnego programu w TVP2, Talk Shock. Dodamy oczywiście ten link w opisie tego filmu, tak żebyście mogli wszyscy go sobie obejrzeć. To bardzo ciekawe doświadczenie jest. Tam był jakby omawiany był incydent, w którym występowałeś jako były haker, który wypowiadał się o tym incydencie. Czy możesz nam trochę więcej o tym powiedzieć? A jak to się wydarzyło, że w ogóle trafiłeś do telewizji, jak cię zaprosili, i o samym incydencie? Może coś, jakiś smaczek z niego nam zdradzisz?
O całym incydencie. Redaktorzy prowadzący ten program rozpuścili wiadomości, że chcieliby, żeby ktoś coś spektakularnego zrobił, żeby pokazać, jak to z tym bezpieczeństwem jest. Ja zawsze opowiadałem ludziom, że w tamtym czasie, że jak ktoś chce poćwiczyć bezpieczeństwo na jakimś takim łatwym celu, to rządowe strony są bardzo fajne, bo tam są najsłabiej opłacani administratorzy. No i uderzyli do mnie. Między innymi uderzyli do kilku osób, w każdym razie zapytali się, czy jest coś takiego, co można by było zademonstrować. Żeby pokazać jak wygląda stan bezpieczeństwa, jak wygląda, na ile to jest złożone. I pomyślałem sobie, że to jest fajny pomysł, że to naprawdę będzie wartościowe dla kraju, dla naszego community, bo im większa jest, im większa jest świadomość tego konsekwencji, tym większe są zarobki w naturalny sposób w naszym fachu. To ciągle ma miejsce, tak? Na pewno wielu z was zauważyło, jak którzy pracują w tej branży, jak wzrosły zarobki i wzrósł popyt na stanowiska w związku z koronawirusem. Firmy się zorientowały, że ich biznes zależy od tego, czy połączenie z internetem działa nareszcie. Także. No i uderzyłem do nich. Opukałem kilka miejsc. Zobaczyłem, jak tam wyglądają rzeczy. O, to jest zupełnie news, który nigdy wcześniej nie oglądał światła dziennego, nigdy wcześniej nikomu o tym nie opowiadałem, także zupełnie premiera tutaj, exclusive. Na czym polegała ta podatność? Ludzie spekulują. Zero day, nie zero day, coś poważnego, coś high-tech? Nie, nie bardzo high-tech. Mianowicie ta super wyfirewallowana podobnież sieć Centrum Informacji Gospodarczej miała wystawiony na zewnątrz serwer TFTP. Jak ktoś jeszcze pamięta, co to był protokół TFTP, to był taki serwis, na którym się udostępniało pliki i on miał taką miłą zaletę, nie miał uwierzytelnienia w ogóle. To znaczy można było zrobić jakąś access listę, być może ograniczyć do konkretnych IP dostęp. No i administrator tego systemu, tej sieci na ten serwer TFTP wrzucał konfigurację routerów, backupował. To była taka typowa rzecz Cisco standardowo właśnie na TFTP. TFTP protokół używał wówczas przynajmniej do robienia kopii zapasowej konfiguracji. No i stamtąd można to było pobrać. Tam były hasełka, nie pamiętam, czy one były. Tak, chyba były jakoś tam zahaszowane, ale to... No część było na tyle, część się dało słownikowym atakiem odkodować. I okazało się, że na Unixie również są używane takie same hasełka jak na tym routerze, że administratorzy mają i tu takie same hasła, także bardzo, nie było to jakiś high-tech. No i co? Później w programie można sobie obejrzeć, jak zły haker się loguje. Nie wiem, czy widać obrączkę na tym filmie. Chyba tak.
No właśnie, bo to jest
ręce hakera.
Podczas transmisji padło pytanie, czy to ty, i oczywiście odpowiedź padła, że nie. Że to kto inny, nie wiem, czy tam zauważyłeś. I bardzo mi się podobało, jak się to był jeden z dyrektorów tego centrum, który też tam jakby jemu przedstawiano to włamanie. Proponuję zobaczyć, jak on wygląda, jak on blednie za każdą sekundą tak naprawdę tej transmisji, tego ataku i jak straszliwie się poci, to naprawdę widać na tym filmiku. No, ale to takie czasy były chyba, że no było łatwiej chyba, jakby nikt nie myślał wtedy za bardzo o bezpieczeństwie, szczególnie o jakichś tam dostępach. Zresztą wypowiedź tego pana też wskazuje na to, że niekoniecznie wiedzieli, co to jest bezpieczeństwo.
Pozdrowienia dla Miłosza z komentarzy. To znaczy, wprost przeciwnie, wydaje mi się, że ta wypowiedź była bardzo, bardzo, bardzo... wydaje mi się, świadczyło o dosyć wysokim poziomie wiedzy tego człowieka i bardzo, bardzo fajnie opowiedział, jak to powinno być, tylko że tak nie było.
Jak powinno, to tak, no jakby jak najbardziej, tylko że tak nie było, jak się okazało. A miałeś okazję porozmawiać z tym dyrektorem przed albo po programie o tym wszystkim?
Nie mieliśmy już więcej styczności ani przedtem, ani potem.
A to dodam pytanie pomocnicze, może z policjantami, którzy byli wtedy podczas programu, miałeś okazję porozmawiać?
Tak, jak najbardziej. A to później ten nawiasem mówiąc, na widowni takie osoby, które siedziało całkiem sporo osób, z którymi miałem przyjemność później współpracować, co bardzo dobrze wspominam. Także to też był taki element, który na pewno mi pomógł w karierze.
No, znamy jeden przypadek nieudanego takiego pokazu, to bodajże Gorion miał ksywę gościu. No, twój wyszedł trochę lepiej, to muszę przyznać. Okej, porzucamy temat telewizji i przejdziemy teraz troszeczkę do krypto ogólnie. Twoja praca magisterska była związana z kryptografią, a twój doktorat także. Skąd zainteresowanie tak trudnym tematem i tak ciężkim jak kryptografia?
Lubię takie tematy, które są interdyscyplinarne. A kryptografia jest taką piękną dziedziną, która jest na pograniczu matematyki i informatyki. Równocześnie sięga w rzeczy dosyć abstrakcyjne, jeśli chodzi o matematykę, i równocześnie schodzi na poziom bardzo, bardzo techniczny, boleśnie techniczny. Bo bardzo, wbrew pozorom, nie jest strasznie trudne, żeby zaprojektować algorytm kryptograficzny, który jest bezpieczny. To się da zrobić. Trudnością jest zaimplementować algorytm, tak samo jak nie jest problemem, żeby zrobić algorytm, który jest szybki. Tak? Problemem jest zrobić algorytm, który równocześnie jest sensownie szybki i sensownie bezpieczny. I wyważenie tych dwóch rzeczy jest naprawdę boleśnie trudne i jest to taki rodzaj takich szachów trochę dla mózgu, pewnej takiej rozrywki intelektualnej, która mnie wciągnęła.
Bardzo ciężkie tematy. Jesteś także
to nie jest takie. To nie jest takie, jeśli mogę, to jak się to wejdzie, to nie jest aż tak ta matematyka, która jest, szczególnie w takiej dziedzinie jak funkcje skrótu, tam nie ma jakiejś specjalnie zaawansowanej matematyki. Ona jest zaawansowana, jeśli chodzi o ataki. Trochę czasami zdarzają się ataki, które wykorzystują skomplikowaną matematykę, chociaż nie do końca. I ta matematyka w kryptografii jest moim zdaniem jest prostsza niż się wydaje. Wydaje mi się, że dużo jest takiego trochę ściemniania typowego dla uniwersyteckiego pisania, że ludzie mają tendencję do używania skomplikowanych słów, żeby ich prace naukowe wydawały się mądrzejsze. Jakby te książki kryptograficzne mądrze brzmiące da się przełożyć na język bardziej zrozumiały dla ludzi. I jak się przejdzie przez te formalizmy, przez skomplikowane słownictwo, to wcale nie jest aż takie skomplikowane w środku.
Jeżeli miałbyś polecić jakąś lekturę dla początkujących bezpieczników, którzy chcą się zainteresować krypto, to co byś polecił? Internet. Czytajcie internet.
Każda rzecz, która mi przychodzi do głowy jest albo właśnie idąca w stronę tych matematycznych rzeczy, albo taka starająca się być przestępna i przez to przesadnie upraszczająca zagadnienia. Także nie mam niestety chyba czegoś tak, nie przychodzi mi w tej chwili nic do głowy, co mógłbym polecić tak z czystym sumieniem, żeby ludzi nie skrzywić.
No właśnie, więc nie jest to takie proste.
Może trzeba napisać. Michał,
może, to jest jakby pole dla ciebie.
Motywacja.
I motywacja. Także jeżeli wpadnie ci do głowy jakaś lektura, którą możemy przekazać naszym słuchaczom, widzom, to możesz nam dać te linki, dołączymy do filmiku. Także jak najbardziej trzeba krzewić w narodzie wiedzę o krypto. Przypominam naszym słuchaczom, że macie możliwość zadawania pytań Michałowi, więc zachęcam do tego. Nie krępujcie się, nie bójcie. Michał nie gryzie, ja również. Ale jakby możemy lecieć dalej. Porozmawiamy teraz o StreamHashu. Funkcję, którą stworzyłeś, teraz widziałem na GitHubie, to już piąta wersja jest chyba nawet, która miała szansę zostać nowym standardem kryptograficznym na całym świecie. Ile pracy wymaga stworzenie funkcji skrótu, która może być kandydatem do SHA-3? Ile pracy na to poświęciłeś?
Znaczy w wypadku tej funkcji chyba kluczem był pomysł i takie zupełnie podejście inne niż wszystkie rozwiązania, które na rynku są. I sama koncepcja wydaje się jest dobra. Ludzie na to patrzyli i znaleźli błędy w szczegółach rozwiązania. Wydaje mi się, że fajnie by było tą piątą wersję gdzieś na jakimś konkursie zaprezentować i poddać kryptoanalizie. Może kryptolodzy by znaleźli coś ciekawszego i bardziej fundamentalnego, nie tylko błędy takie. No, powiem tak, ile pracy to wymaga. W konkursie, w którym wystartowałem, pozostałe osoby, które startowały, to byli generalnie profesorowie kryptologii, którzy mieli zespoły potężne doktorantów, którzy siedzieli i pracowali nad tym i szukali błędów. Nie? No ja niestety startowałem sam, co było fantastycznym doświadczeniem, znaczy zebranie uwag od całego świata, od ludzi, którzy rzucili się na to i zaczęli szukać dziury w całym. Fantastyczne doświadczenie zupełnie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że miałem okazję w tym startować. Było to naprawdę fantastyczne doświadczenie. Być może gdybym miał wsparcie kilku zdolnych osób, kto wie, może dałoby się wygrać ten konkurs.
I tutaj właśnie a propos tych zdolnych osób, przypominam sobie, to chyba był 2017 rok na Security B-Sides, gdzie omawiałeś ogólnie StreamHasha, miałeś prezentację i wcześniej przed tą prezentacją miał prezentację Jarek Jedynak, który mówił o tym, że nie należy, że tak powiem, tworzyć od nowa swojego krypto. I częścią jego prezentacji było z kolei atak na twoją funkcję, tak?
Tak, na czwartą wersję.
Na czwartą wersję i udany atak, tak?
Tak.
Więc czy po tej prezentacji, czy rozmawiasz z Jarkiem, czy jakby, bo Jarek jest dobry w te klocki, można powiedzieć, więc może warto też z nim coś zrobić fajnego.
Mm-hmm. Tak, to właśnie mam na myśli, mówiąc, takich ludzi właśnie jak on mam na myśli, miałem na myśli, mówiąc o kimś, kto by potrafił krytycznie spojrzeć. Szukanie błędów we własnych konstrukcjach jest trudne. Jest trudne i to, co on wychwycił, no być może mógłbym powiedzieć, och, powinienem był sam to znaleźć, ale no trudno jest szukać błędu w czymś, co się samemu wymyśliło. Dlatego takie konstrukcje kryptograficzne zawsze powinny podlegać ocenie i to, że się rzuca rozwiązania na żer i ludzie zaczynają główkować i szukać dziury w całym, to jest jedyna możliwość. Nigdy żadne rozwiązanie, które zostało gdzieś tam w jakiejś jaskini wymyślone i ktoś zaczyna go używać, nie okazało się bezpieczne. Ja w życiu nawet w karierze pentesterskiej miałem okazję robić takie kryptograficzne na takie konstrukcje, czy to funkcji kryptologicznych, czy algorytmów kryptologicznych. To nie działa, po prostu nie działa. To musi być zewnętrznej ocenie poddane, co się wymyśli.
No, to była dosyć surowa zewnętrzna ocena podczas konferencji, to nawet przed twoją prezentacją, z tego co pamiętam.
Powinna być surowa.
Oczywiście to jakby daje kopa do tego, żeby poprawiać rzeczy i robić wszystko lepiej. Mamy pytania od słuchaczy. Pierwsze od Jacka. Zajmujesz się kryptografią kwantową? Przy obecnym stanie wiedzy, czym zaszyfrowałbyś plik, żeby nie dało się go łatwo odszyfrować za 30 lat?
Powiedzmy, że interesowałem się tym tematem. Nie robiłem jakiegoś własnego researchu, w sensie nie projektowałem sam. Natomiast patrzyłem na to, jakie są konstrukcje używane w kryptografii kwantowej. I dokładnie takie samo zalecenie chcę dać, jakie dałem przed chwilą. To znaczy, dajmy szansę tym pomysłom, które są, bo to jest ciągle na etapie pomysłów. Jest kilka bardzo ciekawych pomysłów. Dajmy szansę ludziom przyjrzeć się i zaatakować te rozwiązania, które są, i znaleźć słabości. Bo w kryptografii jest niestety tak, że da się pokazać, że coś jest złe, i ataki z biegiem czasu nigdy nie stają się gorsze, zawsze stają się tylko lepsze. Natomiast tutaj jest bardzo, 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 bardzo istotne to, że żeby dać czas rozwiązaniom, żeby przyjrzało im się dostatecznie dużo osób z zewnątrz i odsiało te rzeczy, które są w najbardziej oczywisty sposób podatne na ataki.
Okej. A czym byś zaszyfrował plik? Na chwilę obecną. Własnym krypto, to jest dobra odpowiedź.
Szyfrem Wernama.
Okej. Lecimy dalej. Wychodzimy trochę z tego krypto, jeżeli chodzi o takie raw krypto, nazwijmy to ogólnie. I przejdziemy teraz do narzędzia, które stworzyłeś wiele, wiele lat temu. I chyba korzysta z niego do tej pory cały świat i wszystkie dystrybucje chyba są wyposażone by default w to narzędzie. Mówimy o S-Tunelu. Opowiedz nam, jak on powstał, skąd pomysł, jak to się zaczęło?
Często ludzie się mnie pytają, skąd pomysł, czy ja miałem taką potrzebę, żeby coś takiego zrobić, dlaczego publicznie, dlaczego pozwoliłem wszystkim korzystać z tego rozwiązania. Odpowiedź brzmi, bo było to ciekawe, żeby to zrobić. Nie potrzebowałem, nie zrobiłem tego, nie było to coś, co zrobiłem na własne potrzeby. Widziałem, że dużo osób potrzebuje szyfrowania, że to było już wiele lat po tym, to S-Tunel zaczął powstawać w 1998 roku, kilka lat po tym, jak napisałem swój pierwszy sniffer od DOS-a na driverze pakietowym, który rozpakowywał TCP i wyświetlał hasła przesyłane Telnetem w otwartym tekście, bo tak to wyglądało w połowie 90-tych lat. Pod koniec 90-tych lat zaczęła poważnie wchodzić kryptografia, zaczęły wchodzić takie protokoły jak SSL, jak SSH. Ludzie sobie zaczęli zdawać sprawę, że jest to potrzebne, ale jakkolwiek całe mnóstwo oprogramowania nie wspierało SSL-a natywnie, łącznie z jakimiś takimi bardzo podstawowymi rzeczami jak serwery POP, czy IMAP, czy klienty tych protokołów, więc trzeba było dorobić do tego kryptografię, trzeba je było przerabiać. SSL jest implementowany w warstwie aplikacji, więc wymagał przepisania znaczącej części kodu sieciowego, co było bolesne. Do tego całkiem sporo rozwiązań, które były tworzone na potrzeby zamkniętych sieci, które gdzieś tam stały, była implementacja na jakimś mainframe'ie pisana, często kodu źródłowego nie było już, czasami się zdarzało, że już nie ma tych ludzi w ogóle z nami, którzy pisali ten kod. No i trzeba było do tego dołożyć szyfrowanie. I pomysł, a postawmy przed tym proxy. Postawmy przed tym proxy, dołóżmy do tego szyfrowanie bez modyfikowania kodu oryginalnej aplikacji. Stąd jest tunel.
Okej. Proste, a piękne. Cytując klasyka. Okej, ostatni błąd wykonania kodu, bo tych błędów trochę było, jak patrzyłem na listę CVE do S-Tunela. Ostatni błąd pochodzi z 2013 roku chyba i jego odkrywcą jest SHM, czyli Mateusz Kocielski, który będzie naszym gościem za 2 tygodnie w ogóle. Tak zdradzę to. Jak myślisz, czy w S-Tunelu nadal drzemią jeszcze podobne błędy? I z punktu widzenia programisty, jak czujesz się, kiedy ktoś zgłasza ci takie błędy, tak poważne błędy?
No. Moje bug bounty wyglądało tak, że postawiłem kolację Mateuszowi. Niestety w open source tak to jest z budżetem, ale było to przemiłe. Doceniam. Bardzo, bardzo się cieszę, że ludzie zaglądają do kodu. Taka systematyczna analiza kodu jest naprawdę, naprawdę ekstra. Nawet jeżeli błąd nie jest jakiś bardzo praktyczny, jest w jakiejś tam szczególnej opcji, w szczególnej konfiguracji, na szczególnym tam 32-bitowym środowisku, na platformie albo w skompilowaniu z jakimiś tam opcjami. Tych opcji kompilacji tam też jest sporo, tam kilka bibliotek wątków jest, kilka różnych, sporo jest takich opcjonalnych rozszerzeń, do tego, że kiedyś nawet z nudów napisałem wątki w user space działające. Własną bibliotekę do tego, która być może na jakichś tam platformach się przydaje, które nie mają wątków natywnie. To jakkolwiek są to bardzo ciekawe rzeczy. Moje podejście jest takie, że ponieważ sam jestem pentesterem, sam się zajmuję szukaniem dziury w całym, więc bardzo uważnie patrzę na kod pod względem, co ktoś mógłby zrobić złego. Taki najpoważniejszy błąd, jaki był we S-Tunelu do tej pory, to było format string podatności. I błędy były zrobione zanim ludzie zaczęli to eksploitować. I przyznam się, że w momencie, kiedy pisałem ten kod, to tak na pewno? A może by się dało coś tutaj zrobić złego? I odpuściłem. I później żałowałem, bo może gdybym jednak spędził na tym trochę więcej czasu, to wówczas cała klasa podatności byłaby moim odkryciem.
Pozdrawiam Mateusza. Mamy bardzo fajne pytanie, tylko że ja je trochę zmienię oczywiście. Poczekaj, gdzieś mi tutaj... Okej. Okay. Pytanie brzmi, pytanie jest od Pawła, czy każdy zaimplementowany algorytm szyfrujący ma tylnią furtkę dla służb? Ja troszeczkę zmienię to pytanie. Czy podczas tego konkursu gdzie, jak rozumiem, było dużo recenzentów. Czy dużo tam było recenzentów ze służb? Czy służby interesują się aktywnie tego typu rozwiązaniami, algorytmami?
Tak, cały konkurs był e, 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 jak to delikatnie powiedzieć,
monitorowany,
prowadzony, nadzorowany przez ludzi, którzy pracowali dla amerykańskich służb i algorytmy, które wtedy i oni sobie zachowywali takie prawo weta, to znaczy, że jeżeli coś im się wydawało podejrzane, to oni bez podania, dlaczego im się to wydaje podejrzane, z góry zapowiadali, że oni mają prawo odrzucić kandydaturę, nawet bez publikowania dowodów. Idea jest, jak wszyscy to zrozumieli, taka, że mają jakieś techniki, którymi się nie chcą dzielić, atakowanie urządzeń. Natomiast też w drugą stronę idea była taka, że nie, że pozostała część społeczności ogólnoświatowa również na to patrzyła i jeżeli coś się wydawało podejrzane, coś się wydawało, że jakaś konstrukcja nie jest klarowna, nie do końca wiadomo, z czego jakieś stałe wynikają albo tego typu rzeczy, jak mieliśmy ten S-boxy w DES-ie, do tej pory się nie wytłumaczyli, skąd takie, a nie inne wartości tych S-boxów są i spekulacje i teorie spiskowe ciągle na ten temat do tej pory po tylu latach są. Więc na pewno takiego konkursu w ten sposób zorganizowanego nie wygrałby algorytm, co do którego istniałoby podejrzenie, że ma jakieś backdoory. Między innymi wydaje mi się, że dlatego, że to przyczyną było, dla którego w poprzednim konkursie na szyfr, który był wygrany przez AES-a, wygrało rozwiązanie belgijskie, a nie amerykańskie, że to było jednym z powodów, że nie było podejrzenia, że swoje rączki maczał w to amerykański wywiad.
Właśnie ciekawy jestem, jak to wygląda. Czy była taka sytuacja, gdzie community odrzucało coś, za czym lobbowały służby podczas tego procesu? Gdzie ewidentnie było widać, że służby chcą wprowadzić jakieś rozwiązanie, a community twierdziło, że coś tu nie gra. Czy takie sytuacje były?
W tych konkursach i w jednym i w drugim służby naprawdę bardzo solidnie się starały, żeby nie sprawić wrażenia, że nie są bezstronnym arbitrem.
Okej. No to jest ciekawe.
Bardzo ładnie się zachowali.
No ale oni zawsze mają jakąś swoją agendę. Także wracamy do S-Tunelu. S-Tunel jest darmowy. Można go sobie pobrać, zainstalować i używać dowoli. Jedyne, co go ogranicza, to licencja GPL. Pytanie jest, czy nie myślałeś o komercjalizacji tego projektu? Żeby na nim zarobić, bo jest dosyć popularny.
Zarabiam na nim.
Okay.
Wbrew pozorom, spodziewałem się, że sporo pieniędzy będę mógł zarobić na wsparciu technicznym i pomocy w konfiguracji, rozwiązywaniu problemów. Faktycznie trochę z tego jest pieniędzy, ale jest to najmniejszy ze strumyczków tutaj. Głównymi dwoma źródłami dochodu jest sprzedaż licencji, ponieważ S-Tunel jest na GPL-u, ale ja nie przyjmuję żadnych łatek na GPL-u, także co prawda, więc nie jest to projekt community, jest to mój produkt, gdzie w 100% mam prawa autorskie do całości kodu. Więc mam również możliwość, żeby udzielać innych licencji niż GPL. To jest jedna rzecz. Drugie źródło dochodu to są przeróbki. sporo organizacji zamawia sobie dodatkowe funkcjonalności, za które płaci. Ja ceny, które podaję tak, żeby zachęcić do tego, żeby nie były to poprawki na wyłączność. Nie zawsze mi się to udaje, ale w znakomitej większości przypadków udaje mi się zachęcić potencjalnego klienta, żeby te rzeczy były. Znalazły się również w wersji GPL-owej. Także jeżeli ktoś chce zajrzeć do changeloga, to tam takie słówko sponsor i wszystkie rzeczy, które są, wszystkie zmiany, które są oznaczone jako sponsor, to są właśnie rzeczy, za które ktoś zapłacił. Takie rzeczy jak wsparcie dla IPv6, jak wsparcie dla tokenów kryptograficznych, to żeby klucz prywatny można było mieć na PKCS11 urządzeniu na przykład. To są rzeczy sponsorowane.
Czy da się z tego utrzymać? Takiego projektu?
Skromnie. Być może gdybym więcej, być może jest to kwestia włożenia odpowiedniego wysiłku w promocję. Być może gdybym zatrudnił kogoś do sprzedaży, to by taka inwestycja by mi się zwróciła. Kto wie. No jest to na pewno... wiem, tak powiedzieć. Bywały lata, że ponad 20% moich rocznych przychodów pochodziło z projektów około estunelowych.
A czy była taka sytuacja, że ktoś zaproponował ci kupno całości rozwiązania? Przejęcia go?
Mhm. Bardzo się nie lubimy. Warunki, jakie zostały zaproponowane, były nieinteresujące.
Okej. Dobrze, lecimy dalej. Estunel jest chyba najbardziej znanym twoim projektem. Jak rozmawialiśmy przed programem, wspomniałeś, że tych projektów jest więcej. Opowiedz nam o nich. Czym się teraz zajmujesz? Nad czym ciekawym pracujesz?
Adoptowałem dwa projekty, którymi się nie za bardzo miał kto zajmować, które wydały mi się ciekawe w ostatnim czasie. Jeden z nich to jest LIPE11. To jest taka biblioteka, która jest interfejsem pomiędzy PKCS11 urządzeniami, generalnie wszystkimi tymi smart cardami, tokenami, które realizują operacje kryptograficzne, podpis elektroniczny i te rzeczy, tutaj to skojarzenie, a OpenSSL-em, tam jest również engine do OpenSSL-a. Drugi kawałek kodu to jest aplikacja OSSL Signcode, kawałek potwornego kodu, który powolutku porządkuje i dodaje brakujące funkcjonalności. Aplikacja służy do podpisywania, a głównie powiedzmy binarek Windowsowych, tak, egzeków, te podpisywanie kodu, tak żeby można było sobie w propertiesach zobaczyć, że jest to podpisany egzek. Tego używam, nawiasem mówiąc, ostatnio również do Estunela, do podpisywania release'ów. Na przełomie roku, na początku tego roku, zrobiłem taki serwis, który już nie jest open source'owy. O, powiedzmy, że połowa jest open source'owa. Klient jest open source'owy. Usługa się nazywa BEC, pisane przez A. Przez b4ck.net, to jest taka usługa, która pozwala wystawić w internet jakieś zasoby, które są wewnętrznej sieci, schowane za firewallem, za jakąś translacją adresów, tego typu rzeczami. Wydaje mi się to interesujące. Tam jest możliwość też korzystania, ale usługa jest darmowa, więc to jest w sensie takim free as a beer. Tak. Plus możliwość postawienia sobie dedykowanych serwerów. Trochę researchu robię, kryptografia, różne rzeczy. Na przykład pracowałem nad czymś takim, jak implementacja RSA w OpenCL-u. No, takie różności. Jakieś szukanie, tak. Niestety nie okazało się to wydajnościowo konkurencyjne. Okazało się, że przebić implementację w C jest bardzo prosto, natomiast przebić w implementację w assemblerze jest trudno, dlatego że nie ma czegoś takiego w OpenCL-u, tak samo jak w C, jak dodawanie z przeniesieniem. Znaczy, jak się dodaje dwie liczby 32-bitowe, to wynik jest 32-bitowy. Jak się dodaje dwie liczby 64-bitowe, to wynik jest 64-bitowy. A każdy wie, że wynik jest 65-bitowy. W assemblerze to jest taki bit carry, który jest tam łatwo uzyskać, a z języka nawet tak niskiego poziomu jak C, to już jest trudno uzyskać. Okazuje się, że to jest wielka bariera dla implementacji sensowną szybkością działającą.
Zbliżamy się już do końca powoli. Jeszcze dwa najważniejsze pytania. Pierwsze pytanie, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na Linuxie, Arch Linux, z Window Managerem i3, i3, jakakolwiek jest poprawna wymowa tego. Na domowym, ostatnio sobie kupiłem domowego laptopa i na domowym laptopie postanowiłem spróbować Windowsów. I okazało się, że nowe Windowsy są naprawdę ciekawe. A mianowicie głównie z tego powodu, że jest na nich Linux natywnie przez Microsofta dystrybuowany. I można sobie ze sklepu Microsoftowego pobrać dystrybucję Linuxową, którą się daje pod Windowsami uruchomić. Także mam best of both worlds, tak? Równocześnie te drivery pozwalające mi zrobić takie rzeczy, jak uśpienie laptopa bezproblemowe, co jest bolesne w przypadku Linuxów. Takie rzeczy właśnie jak zarządzanie zasilaniem działają tak sobie na przenośnych urządzeniach. Natomiast na desktopie mam natywnie Linuxa i chwalę sobie.
Tutaj ktoś podpowiada, Jacek podpowiada, że Spectre VM jest lepsze od i3 VM.
I to jest dlaczego?
To jest standardowe chyba przy Linuxach, że mój Window Manager jest lepszy niż twój Window Manager. Więc nie wiem, może Jacek napisze później dlaczego. Będziesz mógł przeczytać w komentarzach. Także dochodzimy do pytania kluczowego dzisiejszego spotkania, Michale. Wiem, że jakby już zdradziłeś, jaka będzie odpowiedź, ale każdemu zadajemy to pytanie.
Odpowiem na pytanie z czatu. Beck,
które pytanie?
B4CK, przedostatnie u mnie. Tak.
Okej. Okay.
Beck.net. B4CK.net. Commodore czy Atari?
Tak. Ja już wiem i wszyscy już wiemy, tylko teraz musisz uzasadnić.
Commodore 116. To była taka fantastyczna maszyna, która co prawda ramą miała tylko 16 kilo, ale za to miała fantastyczną, genialną, rewelacyjną pamięć ROM w wielkości oszałamiającej 32 kilobajtów. I w tych 32 kilobajtach był BASIC bardzo podobny do tego, który później się pojawił w Commodore 128. I co fantastyczniejsze jeszcze, był debugger. Także można było dowolną aplikację przerwać przerwaniem niemaskowalnym, wejść do debugera i dłubać. Fantastyczna sprawa. Ten debugger jest fantastyczny. Assembler 6502. Rewelacja. Zachwycające. Coś pisane. No widać po prostu produkt nie Intela.
Jak dobrze pamiętam, na C64 był taki kartridż i to chyba nawet później też na Amigę była wersja, to się nazywało Action Replay. Nie wiem, czy pamiętasz. Mm-hmm. Też bardzo fajna zabawa do właśnie zarządzania pamięcią, bawienia się w ogóle w internalsy, że tak powiem, różnych aplikacji. No dobra, no dopisuję plus jeden do Commodore. Adama nie ma, więc nie będzie płakał na antenie. Ale Commodore wygrywa, cały czas wygrywa. Okej, to chyba wszystkie pytania, jakie mamy dzisiaj. Przejdziemy chyba teraz do konkursu, bo do wygrania mamy 3 YubiKeye. Gość ma pierwszeństwo, dlatego Michale... Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajcie, że na pytania konkursowe odpowiadamy na YouTubie, a nie na Facebooku. To jest dosyć istotne. To i przejdziemy do pytania. Michał, na twoje pytanie.
Moje pytanie. Dlaczego rekurencyjna implementacja algorytmu nie jest dobrym pomysłem na procesorze 6502?
Czas start.
Pufek się chwali, że tak. Pisał coś na 6502, także dla niego będzie proste. Brawo! Mamy pierwszą dobrą odpowiedź. No, to są rozmiarze maksymalnie 256 bajtów.
Okej, więc Ewa Clandestine po odbiór YubiKeya wystarczy napisać na adam@zaufana3strona.pl podając adres paczkomatu i prawdopodobnie będzie potrzebny też numer telefonu, także zapraszam do korespondencji z Adamem. Przechodzimy do pytania wielkiego nieobecnego w dzisiejszym programie, czyli Adama. Kazał przekazać, że no pytanie dosyć ciekawe i dotyczy tak naprawdę trzeciego hosta tego podcastu, który rzadko się odzywa, ale przeważnie podczas każdego odcinka istnieje gdzieś tam w tle. Pytanie brzmi, proszę podać pełną nazwę gatunkową Stefana, po polsku lub po łacinie.
No, to może być za trudne.
Tam za trudne.
Ale dobrze, balans. Jeżeli moje było za proste.
To jest niemożliwe, żeby to było trudniejsze od twojego.
Moje doświadczenie w konkursach mówi, że łatwiej jest wymyślić pytanie za trudne niż za proste.
Już mamy prawidłową
super.
Odpowiedź. Jest to lemur katta. I pierwszy... GBO Kota. To była pierwsza odpowiedź, jaką zarejestrowaliśmy. Więc powtarzam, e-mail na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu oraz numerem telefonu. I tak, i Adam będzie wysyłał nagrody. Lecimy dalej. Teraz będzie moje pytanie. I to jest ciekawe pytanie, które tak naprawdę... Muszę zdradzić tą tajemnicę, wymyślił Michał tuż przed programem, ale tak mi się spodobało, że może być ciekawe. Barwy jakiego kraju umieszczone są na kasecie w logotypie rozmowy kontrolowanej? Czas start. Zawsze jest tak pusto w tych komentarzach i nagle taka fala, 3 ekrany. Teraz wszyscy oglądają flagi świata. I już
proszę.
Mamy prawidłową odpowiedź. To było naprawdę szybkie. I wygrał pierwszą odpowiedź, wygrał Ref. Ref, jeżeli to ty, to e-mail do Adama masz. Jeżeli to nie ten Ref, to adam@zaufana3strona, numer paczkomatu i numer telefonu i nagrodę Adam prześle. Paczkomatem. To tyle, jeżeli chodzi o konkurs. Bardzo szybko nam poszło, musimy trudniejsze pytania wymyślać chyba. Michale, bardzo dziękuję Ci za tą wizytę. Rozmawiało się przednio. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli sobie porozmawiać o czasach Commodora. Jak się tylko skończy kwarantanna, mam nadzieję, że zobaczymy się na którymś z eventów i wypijemy przysłowiową herbatę. Bardzo Ci dziękuję i Wam także dziękuję za przybycie na dzisiejszy program. Jeszcze pozostańcie chwilę, będą ogłoszenia duszpasterskie, ciąg dalszy. Michałowi
dziękuję wszystkim.
Dzięki, Michał.
Dobrej nocy.
Trzymaj się. A wracamy do ogłoszeń. To jeszcze zajmę Wam sekundkę. Przypominamy o MyHacku na 27-28 listopada, piątek, sobota. Line-up super, jak co roku. Także no będzie fajnie. Oczywiście będzie w online z powodu COVID-a, ale jakoś sobie poradzimy. Tą interakcję między prelegentami i ludźmi postaramy się zapewnić. Przypominam także o wykładach. Poniedziałek, koniec dnia, to deadline. Warto napisać do Adama, żeby uzyskać jeden z 31 filmów, materiałów, które jakby można wykorzystywać w swojej firmie w celach edukacyjnych. Za tydzień naszym gościem będzie Przemek Dęba, szef bezpieczeństwa w Orange'u. Bardzo fajna rozmowa. Miejmy nadzieję, że uda nam się coś wyciągnąć o jakby kuchni pracy operatora telekomunikacyjnego i jak wygląda bezpieczeństwo u takiego operatora. Pamiętajcie, że jesteśmy co niedzielę o 21, ale to już chyba wiecie. I można do nas pisać, jeżeli macie pomysły na jakieś tematy, pytania, to w ogóle się nie krępujcie. Nasza strona to livezaufana3strona.pl i tyle. Bardzo Wam dziękuję za spędzony miło wieczór i zapraszam za tydzień. Trzymajcie się.